Szkoda czasu, na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszego podcastu porozmawiamy o serialach, o relacjach i związkach.
Ja myślę, że porozmawiamy o serialach o miłości, ale nie tej miłości z komedii romantycznych, ale tej miłości bliżej rzeczywistości. O tym zaraz porozmawiamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Na HBO Go 15 września zadebiutował serial Sceny z życia małżeńskiego i tak, wszyscy, którzy spodziewają się po nim odniesień do wybitnego filmu albo ewentualnie zwanego miniserialem Ingmara Bergmana, nie mylą się. Dlatego, że jest to właśnie inspiracja, motyw, który jest tutaj kreatywnie rozwijany przez jednego z naszych ulubionych twórców serialowych, czyli Hagaya Lewiego.
Hagaya Lewi jest izraelskim twórcą, tym, który stworzył In Treatment, terapię w wersji izraelskiej, a później pracował przy wersji amerykańskiej. Jest to też laureat Nagrody Emmy za serial The Affair, który też opowiada o związkach i relacjach, i ja bardzo dużo tego The Affair widzę w scenach z życia małżeńskiego. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że film, ale zwany też miniserialem, bo właśnie jak żeśmy przygotowywały się do tej audycji, to rozmawiałyśmy tak, ty mówiłaś, nie no, czekaj, to był film. A ja mówiłam, czekaj, to był serial. I prawda jest taka, że obie miałyśmy rację, co się rzadko zdarza w takiej sytuacji.
To jest tak, że Bergman stworzył miniserial, który był emitowany, natomiast potem na, powiedzmy, rynek europejski albo rynek zachodni został przemontowany jeszcze raz i po prostu puszczany w kinach jako bardzo długi film, i nasi słuchacze pewnie właśnie w ten sposób kojarzą to dzieło.
Pewnie tak, ale ja myślę, że to odniesienie jest, ono jest pewnie ważne dla tego serialu, ale pomyślałabym, że jest jednak też, że to jest jednak uwspółcześniona wersja, co jest ważne, bo w tamtym filmie, serialu, dobra, będę mówić w filmie, to będzie wtedy jasne, który to jest serial. Serial, nazwijmy ten współczesny, Hagaya Lewiego, a filmem będziemy mówić o Bergmanie.
Mamy to.
Więc w tym filmie jednak dużą część stanowiło to, że jednak on powstał w latach 70., co oznacza, że kwestia rozwodu w tamtym czasie nie była tak powszechna, tak znana. To był jednak pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć skandal, no ale wydarzenie w środowisku i wśród ludzi, czyli też powstrzymywało to bardzo bohaterów przed podejmowaniem różnych decyzji.
Bergman w ogóle został oskarżony w pewnym momencie o to, że jego film przyczynił się do wzrastającej fali rozwodów na świecie, co jest dosyć absurdalne, ale rzeczywiście, wtedy to było coś przełomowego.
Sam był po trzech, chciałam tylko jeszcze dodać, że sam był po trzech rozwodach w tym momencie, a główną rolę Liv Ullmann, czyli też jego partnerka życiowa, nie pamiętam, czy już wtedy żona, ale partnerka życiowa, więc...
On w ogóle miał taki pomysł, że czerpał z historii, opowieści, między innymi właśnie Liv Ullmann, o swoich rodzicach i o tym, jak wyglądał ich związek.
I Bergmana rodziców. I swojego dzieciństwa też o tym mówił.
I tutaj też jest podobieństwo, dlatego że Hagaya Lewi może nie korzysta ze swoich doświadczeń, nie odnosi się do tego bezpośrednio, ale na przykład korzysta ze swojego dziedzictwa kulturowego. On jest Izraelczykiem, jego seriale również powstawały na początku w Izraelu, teraz jest już bardziej chyba amerykańskim reżyserem. No i w tych nowych scenach z życia małżeńskiego właśnie jest bardzo mocno wyeksploatowany wątek religijności i wątek religii żydowskiej.
Główny bohater jest z pochodzenia Żydem, i to Żydem, który pochodzi z bardzo ortodoksyjnej rodziny, do tego stopnia, że jego żona, grana przez Jessica Chastain, jest pierwszą kobietą, której dotknął, a która nie pochodzi z rodziny.
I uwspółcześnienie tej historii, która polegała na tym, w ogóle zaczynała się od tego, że przychodzi do małżeństwa dziennikarz, dziennikarka, już nie pamiętam do końca.
Badaczka.
Nie, ale mówię o filmie.
A o filmie, przepraszam.
O filmie oni udzielali wywiadu jako typowa szwedzka para, typowe, szczęśliwe szwedzkie małżeństwo. Od tego zaczyna się cały film, a potem po kolei obserwujemy, jak ten związek się rozpada. On odchodzi, ona zostaje. Taka dość stereotypowa sytuacja, kiedy to on jako mężczyzna jest głową rodziny, jest żywicielem, no i właśnie zostawia tę kobietę z dzieckiem. A tutaj mamy zupełny odwrót sytuacji. Po pierwsze, mamy badaczkę, Gender Studies.
Dziwne, że nie psychoterapeutka. Naprawdę się zdziwiłam, bo oglądając film Sceny z życia Bergmana, przygotowując się, że będzie premiera i że będziemy miały dostęp do odcinków właśnie serialu, to myślałam sobie, aha, Hagai Lewi tu wrzuci psychoterapeutkę, bo on to lubi i tego nie zrobił.
No, wrzucił bardziej socjolożkę, co jest miodem na moje serce. Cieszyłam się, patrzyłam na te pytania zadawane, patrzyłam, czy wszystko jest zgodnie z metodologią. Bardzo mi się podobał ten wątek i właśnie ten sposób rozwiązania tego problemu.
I od razu on pokazuje, że żyjemy w innych czasach, ponieważ badaczka zaczyna od tego, żeby zapytać, jakich zaimków ma używać w rozmowie z nimi. Czyli sprawdza, jaka jest ich tożsamość płciowa. I wtedy mówi, że ona, do niej się proszę zwracać jako do kobiety, ona jej. Oni też definiują siebie jako mężczyznę i kobietę, żeby jasność była tych zaimków. Myślę, że dla polskiego odbiorcy to może być zaskakujące.
Jeszcze rzeczywiście tak, chociaż już coraz
szkoda.
Częściej...
Szkoda, że zaskakujące.
Coraz częściej obserwujemy tego typu określenia na przykład gdzieś w mediach społecznościowych, zaznaczone, w jaki sposób się zwracać do osób. Ale to nie tylko to jest odwróceniem stereotypu. Dzisiaj we współczesnych scenach z życia małżeńskiego ta badaczka znajduje się u nich dlatego, że przeprowadza wywiady z rodzinami, w których to kobieta jest główną żywicielką rodziny, a mężczyzna zostaje z dzieckiem w domu. Tak bardzo uproszczając można to nazwać, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane i tego się dowiadujemy potem w trakcie serialu. Co więcej, mówi, że statystycznie takie małżeństwa, w których to kobieta utrzymuje rodzinę, a mężczyzna zostaje z dzieckiem, są trwalsze i są lepszymi związkami, osiągają sukces.
Głównie dlatego, że ona to później definiuje, a nie oni to definiują w rozmowie ze znajomymi, że satysfakcja kobiety jest kluczowa dla sukcesu związku współcześnie, co jest bardzo ciekawe, bo my już wtedy wiemy, że tam jest coś nie tak.
I dobrze, że wywołałaś tych znajomych. Ja cały czas jeszcze zostanę w tych analogiach do Bergmana, dlatego że u Bergmana ci znajomi, ta znajoma para przyjaciół, która przychodzi na kolację i jest gdzieś tam z nimi gdzieś w orbicie, z naszą główną parą bohaterów, rozstaje się. No i ta para mówi, wtedy komentuje to rozstanie, mówiąc, że im nie wyszło, to jest jakiś dla nich bardzo poruszający moment, a jednocześnie trochę takie lustro, w którym oni się odbijają i mogą się scalić na początku. Natomiast w tych nowych scenach z życia małżeńskiego, ta znajoma para wcale się nie rozstaje, kłóci się na kolacji, a kłóci się dlatego, że w pewien sposób przestaje im funkcjonować model związku, który jest poliamoryczny.
Ta żona tych znajomych zakochuje się w kimś spoza ze swojego związku małżeńskiego i ta osoba ją porzuca i ona przeżywa to porzucenie. I ten mąż w tym małżeństwie nie może tego przeżyć, że ona przeżywa porzucenie, bo właściwie cały ten model związku powstał, z czego się dowiadujemy bardzo szybko, dlatego że on po prostu zdradzał swoją żonę.
No dobrze. To
bardzo
teraz
to skomplikowane
czas
wyszło.
Czas na ocenę. Znaczy, musimy teraz powiedzieć o tym, i to nie jest żaden spoiler, bo to się zaczyna dziać właściwie na samym początku serialu. Oni się rozstają. Ich związek przeżywa kryzys, na horyzoncie pojawia się rozwód. I zostawmy może to, jak serial się kończy. Porozmawiajmy o tym, co nam się tutaj podobało i czy w ogóle chwyciłaś to, co twórcy chcieli ci powiedzieć.
Ja obok Ryana Murphy z twórców serialowych kocham najbardziej Phoebe Waller-Bridge i Hagaia Leviego. Więc to jest moja złota trójca. Moja święta trójca serialowa. I on mnie nie zawiódł. Mi się bardzo ten serial podobał. Obawiałyśmy się i rozmawiałyśmy tutaj, że może Jessica Chastain nie jest tą aktorką, która jest w stanie podołać tej roli. Moim zdaniem to się udało, chociaż bardziej jestem pod wrażeniem Oscara Isaaca. I jako serial dwójki aktorów i napięcie między nimi, ja kupuję ten serial.
Ja chyba w czasie oglądania tego serialu się bardzo zmęczyłam. To jest tak, że to nie jest nieciekawe dzieło, albo to nie jest dobrze zrobiony serial. Ja myślę, że to jest kawał dobrej, porządnej, technicznej roboty, rzemiosła serialowego. Aktorzy fantastycznie zagrali swoją rolę. To jest, tak jak powiedziałaś, serial dwóch aktorów. Nie wiem, można by było to zrobić w teatrze, bo jest bardzo teatralne, dzieje się właściwie w jednej przestrzeni, dosłownie. Tam kilka tylko scen jest poza ich domem własnym. I natomiast ja po prostu nie mogę już oglądać seriali, które przez 5 bitych odcinków zajmują się jakimiś międzyludzkimi problemami pomiędzy parą. Po prostu ja nie mam na to czasu, nie mam na to serca, nie mam na to nerwów. Ten serial jest przegadany. Ten serial składa się wyłącznie z dialogów i ciągłego odbijania piłeczki. I...
Ale to był zamysł. To dokładnie takie miało
no to
być.
Ja rozumiem to.
To jest taki zamysł, więc to jest pytanie bardziej o to, co się lubi, bo ja na przykład bardzo lubię te intymne seriale, które się dzieją między dwoma aktorami. Dlatego bardzo lubię terapię i te różne wersje, gdzie są zawsze, jest praktycznie, to poza pojedynczymi przykładami, to jest serial, kiedy każdy odcinek dzieje się między dwoma osobami i tym, co oni mówią i co opowiadają i jak wygląda to napięcie. Więc moim zdaniem to jest pytanie o to, co się lubi w serialach, bo ja jestem zachwycona tym serialem i uważam, że właśnie to napięcie i ta relacja międzyludzka i to, że rzadko w serialach i w ogóle w popkulturze mamy tak głęboki dostęp do tego, co się dzieje między dwojgiem ludzi. Bo właściwie my nigdy nie mamy dostępu do tego, co się dzieje między dwojgiem ludzi, jeżeli nie jesteśmy w tym zestawieniu. A tu mam wrażenie, że Haga i Levi starał się nam to pokazać, jakie to jest czasami zniuansowane, jak te rany, one się goją, leczą, a później się je rozdrapuje, albo jak potrafi najbliższa osoba zranić. No, to są też takie rzeczy, które myślę, że większość osób, które były w romantycznej relacji z jedną osobą, są w stanie w jakiś sposób rezonować.
A mnie to drażni, a mnie drażni też to, że cały czas czuję, co mi chce podskórnie powiedzieć reżyser, że on gdzieś tam jest tym trzecim bohaterem tego serialu i cały czas trochę podpowiada swoim bohaterom, że ja mam zgrzyt, bo cały czas myślę, że ten serial jest nastawiony na to, żeby właśnie nie odbijać tego, jak wyglądają związki, tylko nam przełamywać różne stereotypy. Że to mężczyzna jest tym, co zostaje z dzieckiem po rozwodzie. Że to kobieta jest osobą, która potrafi porzucić. Że to kobieta potrafi się wyemancypować. Że mamy tu aborcję, która też nie jest nadal często przedstawiana w tych serialach jak tutaj. Czyli nie jako ulga, ale jednocześnie też nie jako dramat. Trochę nie wiemy, co tam się naprawdę pomiędzy nimi wydarzyło, chociaż ta aborcja przyczyniła się do ich rozstania i oni się przez nią rozstali. Ja mam po tym serialu takie poczucie wrócenia z bardzo ciężkiego treningu, bo po prostu czułam się z tym niekomfortowo, drażniło mnie to takie na siłę właśnie wpychanie mnie w tą relację pomiędzy osobami, które po prostu nie potrafią się dogadać, nie potrafią być ze sobą szczerzy, nie potrafią otwarcie mówić o swoich uczuciach.
Myślę, że te wszystkie twoje zarzuty są dokładnie zamysłem i intencją twórców i to właśnie takie miało być, tylko nie dla ciebie. A ja z kolei czuję, że to jest serial nowych czasów, fakt, że właśnie Levi jest z Izraela i że on to przełamuje i przełamuje różnego rodzaju stereotypy. I ja się cieszę, że to kobieta jest żywicielką tej rodziny. I cieszę się, że na HBO będzie serial, gdzie to mężczyzna zostaje z dzieckiem. Bo mam wrażenie, że z kolei to są klisze różne. A w rzeczywistości jest tak, że już się tak dzieje również w Polsce. I że popkultura nie dała dobrych jeszcze takich przykładów.
Tak, ja się z tobą zgadzam. Więc, oczywiście, że
więc
tak.
Więc ja myślę, że dokładnie życie jest takie, że to nie jest koniecznie tak, że kobieta zostaje z dzieckiem. Albo kobieta jest tą, co zostaje zraniona.
Ja rozumiem. I odchodzi z młodszym mężczyzną, tak? To również jest jakieś tam przełamanie stereotypu. Tylko, że jak robisz, to po prostu w każdej scenie właśnie dbasz o to, żeby połamać te stereotypy, wpadasz w kolejne.
Nie, moim zdaniem on nie dba o to, żeby połamać stereotypy, tylko to on opowiada jakąś bardzo konkretną historię. I ona jest spójna. To znaczy, spójne jest to, jak poznajemy bohaterkę graną przez Chastain, że ona takie decyzje życiowe podejmuje i że to ona jest tą osobą, bo to są kwestie osobowości tych bohaterów.
A ja zupełnie tego nie widzę. Akurat jeśli chodzi o bohaterkę Mirę, bohaterkę, którą graną przez Chastain, ona nie ma tej osobowości. Ja nie widzę w niej żadnej osobowości. O ile jeszcze jej mąż jest, widzimy jego emocje, potrafię się z nim jakoś utożsamić, empatyzować, to ta kobieta jest tak sztuczna, tak jak jest jakimś botem wygenerowanym przez scenarzystów, że nie potrafię zaufać w to, co ona myśli. Nie potrafię jakby nawet nie zrozumieć jej motywacji, bo ja nie muszę rozumieć jej motywacji, ale stworzyć sobie spójny obraz tej bohaterki.
Nie, to ja nie miałam z tym problemu w ogóle.
No, wiesz.
Dla mnie to jest taki serial, który spodoba się tym, którym się podobała historia małżeńska z Scarlett Johansson i Adamem Driverem. To jest Noah Baumbach. Przygotował ten film do zobaczenia na Netflixie i wydaje mi się, że dla fanów tego filmu i tym, którym się ten film podobał, ten serial też się spodoba.
Ja myślę, że on się nawet spodoba tym, którzy nie lubią tego filmu, dlatego że Historia małżeńska mi się bardzo nie podobała, jakoś mnie drażnił ten film. Ten mnie też drażni, ten serial mnie też drażni, ale jednak uważam, że sceny z życia małżeńskiego są trochę lepsze. Dzisiejszą rozmowę zaczęłyśmy od dramatu, serialu dramatycznego Hagaja Lewiego, Sceny z życia małżeńskiego. To jest nowa wersja, inspirowana, może bardziej wersja filmu Ingmara Bergmana z lat 70., opowiadająca o współczesnym małżeństwie, o bardzo współczesnym małżeństwie, o czym przed chwilą powiedziałyśmy. No to przypomnijmy sobie te seriale, które dotykały tego tematu. Może od DFR zaczniemy, bo go wywołałaś już.
No tak, i to jest ten sam twórca, czyli Hagaj Lewi. Czyli mamy bardzo ciekawy zabieg, który później trochę traci na jakości, bo mamy parę głównych bohaterów. Znaczy zaczyna od tego, że po prostu chodzi o to, że mamy właściwie dwie pary głównych bohaterów. Tak jakby można powiedzieć. Są dwa małżeństwa. Mąż jednego małżeństwa, żona z drugiego decydują się na romans. I zabieg, który ja bardzo lubię w DFR i uważam, że to sprawia, że ten serial jest wyjątkowy, że my te same wydarzenia widzimy oczami różnych bohaterów.
Hagaj Lewi w ogóle lubi eksperymentować właśnie w ten sposób. Trochę też tak zrobił w Scenach z życia małżeńskiego, to znaczy prawie każdy odcinek zaczyna się od tego, że widzimy aktorów. Widzimy Jessica Chastain i Oscara Isaaca, którzy przygotowują się do wejścia do swojej roli, wchodzą na plan, wchodzą na ten sztucznie zbudowany domek, w którym dzieje się akcja i odkładają swoje kartki z rolą i zaczynają być swoimi bohaterami. Ja mam wrażenie, że ten zabieg trochę posłużył nam temu, żebyśmy poczuli się bliżej tej sceny, żebyśmy poczuli się częścią tego serialu, żebyśmy poczuli się bardziej intymnie w tej roli z aktorami. I podobny zabieg, wydaje mi się, i podobną intencję miał ten zabieg z DFR, że to zobaczcie teraz, jak to wygląda z obu stron, żeby móc tak osądzić uczciwie i być w środku, a nie tylko stać z boku i oceniać.
To dla mnie ten zabieg jest stworzony z zupełnie inną intencją. Aha. Moim zdaniem to jest zabieg, który mówi tak. Każdy z nas widzi rzeczywistość w pewien wyraźny sposób. I każdy z nas widzi ją przepracowując ją przez to, co wie, co widzi. W ogóle jest taka teoria tunel ego, to znaczy, że każdy z nas ma jakiś strumień świadomości i że prawda jest czymś, do czego trochę nie mamy w pewien sposób dostępu. Różnie widać nawet, jak pamięta się sukienki, tak? Czyli na przykład zdradzana żona pamięta sukienkę tej kochanki jako bardziej...
A może nie pamięta.
Tak, jako bardziej taką odkrywającą, wyuzdaną, a ona sama, ta kochanka, tak to nazwijmy w tym serialu, po prostu pamięta ją jako bardzo skromną sukienkę za kolano. I jak widzimy takie rzeczy i widzimy to, że spojrzenia mogą być inaczej interpretowane i nie mamy... I nam nie mówi Lewi, tak było naprawdę, a tak nie było, tylko mówi tak, w każdym związku warto się zastanowić, jak tą rzeczywistość, jak tą sytuację widzi druga osoba, bo może widzieć ją zupełnie inaczej niż my. I to jest bardzo psychoterapeutyczne.
Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że nam się nie pokazuje tej osoby, z którą powinniśmy sympatyzować. To znaczy, ja ewidentnie czuję, że twórcy nas chcą przekonać do tego, żebyśmy byli po stronie Jonathana, jeśli chodzi o Sceny z życia małżeńskiego. I też w DFR jednak, pomimo tego, że ten aktor mnie na maksa irytował i postać grana przez tego aktora mnie bardzo irytowała, Dominika Westa, też Noah jest tutaj głównym bohaterem i też to jego perspektywa powinna być dla nas tą bardziej wartościową.
To prawda, tak jest szczególnie na początku serialu, ale myślę, że później to jest bardziej zniuansowane i też widać, jak na nas wpływa trauma i to jest też duży, ważny wątek, ponieważ właściwie ten związek, który powstaje, ten nowy związek jest oparty na tym, że te dwie osoby przeżyły w swoim życiu ogromne traumy i jakoś potrafią się w tym skomunikować i spotkać. Więc mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo wątków i że z kolejnymi sezonami, z kolejnymi odcinkami jednak te perspektywy się zmieniają i pokazywane są też inaczej.
Ja bardzo cenię Lewiego za to, że on w obu tych serialach, zarówno w DFR i Scenach z życia małżeńskiego, nie mówi, że rozwód jest czegoś końcem, Często tak nam trochę popkultura to przedstawia, że jest para, się kocha, potem kłóci, rozstaje, rozwód, koniec, lecą napisy końcowe albo ludzie zaczynają nowe życia. To wcale tak nie jest. To znaczy cały czas musisz być z tą osobą w interakcji, musisz sobie zbudować te relacje na nowo i to jest po prostu trudne.
Ja myślę, że to jest takie bardzo spójne z tym, co mówi na przykład Esther Perel, taka psychoterapeutka kanadyjska, i ona mówi, że z każdym człowiekiem ten związek, to nie jest tak, że mamy jeden związek, który trwa 20 lat, tylko to jest ileś związków przez ten cały czas i że ten związek, w który wchodziliśmy na początku, jest innym niż wchodziliśmy na końcu, że one się czasami przerywają, nawet jeżeli osoby się nie rozstają, i myślę, że dokładnie jest tak samo właśnie w rzeczywistości i w tym, jak pokazuje to właśnie w DFR, że relacja między dwoma osobami, ona ma bardzo różną dynamikę. I wiesz, no to też jest rzadko w popkulturze. Ludzie, którzy się rozwodzą, zdarza się, że po latach do siebie wracają. Albo rozpoczynają nową relację między sobą.
To jest dopiero filmowe.
No tak, ale to się zdarza. No, to jest też wątek jednego z tych etiud w Modern Love na Amazon Prime Video. Tam jest taka opowieść o tym, jak to się dzieje, że ludzie czasami wracają. Potrzebują na przykład przerwy czasu dla siebie. Potrzebują no różnych rzeczy. Myślę, że to jest właśnie u Lewiego takie ważne, że on o tym opowiada, a jakoś mam wrażenie tego nie ocenia. To znaczy nie ma takiego podtekstu, że skoro któraś tam z bohaterek wraca do mężczyzny, z którym się wcześniej rozwiodła, to jest na przykład, nie wiem, frajerką, bo on ją zdradzał i zostawił.
Tak, ale w DFR no niestety nie udało się uniknąć pewnej mydlano operowości, operetkowości. No po prostu w pewnym momencie stało się to taka, jakby pretekstem do kolejnych sezonów stało się komplikowanie i nakładanie kolejnych warstw na ten związek podstawowy z pierwszego sezonu, co no po prostu już bardzo obniżyło jakość tego serialu i obniżyło loty. Poza tym uważam, że jak ktoś już obejrzał DFR, to nie ma w swoim życiu więcej przestrzeni na opowiadanie o problemach białych ludzi z klasy wyższej, średniej, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych i są albo filozofami, albo mistrzami branży technologicznej, albo uznanymi lub nieuznanymi, ale jednak pisarzami. Po prostu mam tego dosyć.
Ja to rozumiem, ale dla mnie jednak intymność tego serialu jest dużą wartością i to, w jaki sposób to jest opowiadane, jest dużą wartością. Bo mam wrażenie, że tę historię można sprowadzić do historii o, zostawił ją dla młodszej, rozwiedli się, a później trafił do więzienia. A mam wrażenie, wiesz o co chodzi, że to można po prostu powiedzieć tak, jak nie opowiesz.
DFR w jednym zdaniu, bo tam 8 sezonów z Anna Piechowicz.
No tak.
Może
no.
Powinniśmy tak opowiadać o serialach.
Może tak, ale wiesz, przypomina mi się taki film Samotny mężczyzna. Pamiętasz ten film z Colinem Firthem?
Tak.
To jest film, tam gra też Julian Moore. On jest bardzo taki spokojny, intymny i jest o radzeniu sobie z żałobą. To znaczy partner bohatera granego przez Firtha, on ginie i właśnie on przez cały ten film jakoś tam mierzy się z tą żałobą. I tam się nic nie dzieje. To jest dokładnie wszystko, co się, jeżeli chodzi o fakty, wydarza w tym filmie. Ale jednak poziom komplikacji w naszym życiu, takich właśnie wydarzeń niby prostych, jest tak szczegółowy i tak różny, że ja się cieszę, że Lewi to pokazuje.
To prawda, to
tylko
ma
wiesz,
sobie...
to jest ta moja miłość do psychologii, tak? I twoja miłość do socjologii mówi, nie mogę patrzeć na tych białych ludzi, a moja miłość do psychologii mówi, cieszę się, że mam dostęp do jakiejś relacji międzyludzkiej.
Nie, mogę patrzeć na białych ludzi, tylko dlaczego to wszystko jest robione na jedno kopyto, wiesz, my potrafimy, pamiętasz, jak się przygotowywałyśmy i wymyślałyśmy koncepcję tego odcinka, po prostu z rękawa sypałyśmy kolejnymi produkcjami, które właśnie są właściwie dokładnie o tym samym, być może mają różny poziom wejścia w intymność i jakby różny poziom tego, że wiarygodności, o tak to nazwę, natomiast wszystkie, naprawdę wszystkie, i to nieważne, czy to mężczyzna jest osobą, która odchodzi, czy to kobieta jest osobą, która odchodzi, wszystkie są dokładnie o tym samym, o tym, że ludzie nie są ze sobą szczerzy i przez to wpadają w różne kłopoty.
Wiesz co, no jakby wszyscy ludzie byli
też
ze sobą...
Też skróciłam opowieść o wszystkich serialach.
A teraz wszyscy psychoterapeuci świata, po prostu Anna Piekutowska ma dla was rozwiązanie i to jest prawda. Co, o czym mówisz? Tylko, że wiesz, że ta szczerość jest tak trudna często i oznacza na przykład takie otworzenie się na to, że zostaniemy zranieni. To znaczy jest taka scena w The Affair, kiedy postać grana przez Dominika Westa, Noah, rozmawia ze swoją byłą żoną, już byłą pewnie od dekady, i pyta się ją, jak ona to przeżyła. I ja pamiętam, oni idą uciekają przed pożarem, co jest w sumie coś absurdalne. To nie brzmi dobrze, nie brzmi dobrze, ale wiesz, pamiętam taką scenę, ja wiem, ciebie już tu nie ma, tak? Ty już padłaś, ale to rzeczywiście nie brzmi dobrze. No, ale...
Wiesz, nie, bo ja rozumiem, bo jak to oglądasz, to nie masz poczucia tego, że w tym momencie dzieje się coś bardzo absurdalnego.
Tak, ale jak teraz mówisz, brzmi to absurdalnie. Brzmi to absurdalnie, ale on opowiada jej, znaczy on pyta ją, jak ona przeżyła ich rozwód. Pierwszy raz, oni są rozwiedzeni chyba 10 lat i ona mówi o tym, że przestała wierzyć w to, jak wygląda, że miała brzuch po 4 ciążach i nagle poczuła się brzydka pierwszy raz w życiu, że nie potrafiła wstać z łóżka i opowiada mu bardzo dramatyczne sytuacje i to, jak ona to przeżyła, odsłania się, jakoś opowiada o tym. Widzę, że się uśmiechasz, ale się nie dam sprowokować. I wiesz, i jest nim szczera i on w tym momencie stara się ją pocieszać, a on odpowiada jej, ja odpowiadam na twoje pytanie, nie oczekuję od ciebie żadnego pocieszenia, przeprosin, na niczego takiego. I myślę sobie, że tak, że powiedzenie czegoś takiego, to jest przykład z tego serialu, dlaczego moim zdaniem ten serial jest dobry. Powiedzenie czegoś takiego jest czymś niezwykłym. Znaczy ona się odsłania w swojej słabości, w tym, że została zraniona bardzo dobitnie i mimo, że jest już w dobrym miejscu, to ona teraz jest, że tak powiem, na tej górce, on jest na dołku w tym momencie serialu, tak? Ona ma tam partnera, który jest gwiazdą filmową i jest w lepszym miejscu, to jednak odsłania się i moim zdaniem to jest o tym.
Ja nie mogę pozbyć się poczucia, że tego typu produkcje, tego typu seriale powstają jako odtrutka na komedie romantyczne. Że próbuje się pokazać prawdę, która stoi za relacjami dwojga osób, właśnie troszkę odwracając ten motyw, stały motyw komedii romantycznych, czyli on i ona się poznają, sobie zakochują, jest dużo perypetii, kończy się dobrze. A tutaj jest ten koniec. I mam wrażenie, że przez to przełamywanie tej konwencji, przez odwracanie tej konwencji komedii romantycznej, stworzyła się nowa konwencja, która jest równie nieznośna.
I tym akcentem kończymy tę część naszego podcastu. Za chwilę przejdziemy do tych innych seriali, nie tylko The Affair i Sceny Życia Małżeńskiego.
A teraz może troszeczkę z innej beczki, bo kolejny mężczyzna, jak to jest, że mężczyźni robią seriale o związkach, Judd Apatow ze swoim takim dosyć starszym serialem, który można obejrzeć na Netflixie, czyli Love. I o ile wcześniej, przed chwilą powiedziałam, że te seriale o tych rozpadających się relacjach albo relacjach, które przeżywają kryzysy, nie zaczynają się w momencie, w którym się te osoby poznają, czyli nie jest tak jak w komediach romantycznych, to tutaj mamy właściwie przelot przez cały związek. Od momentu, w którym dwie osoby kończą swoje poprzednie związki, cierpią i znajdują siebie nawzajem.
Jak powiedziałaś przez całe związki, to pomyślałam, że nie obejrzałam tego sezonu, w którym zmarli, ale rozumiem, że chodziło ci o związek taki do momentu jakiegoś tam, chyba jakiegoś, powiedzmy to, jakiegoś finału. O,
tak, może nie zdradzajmy, jak się kończy, czy się kończy pogrzebem, czy się kończy rozwodem.
No, ale tutaj mamy zupełnie innych bohaterów, bo mamy milenialsów.
Osoby, które są gdzieś tam około 30, które również mają perypetie związkowe, niosą za sobą cały bagaż swoich dotychczasowych doświadczeń i właśnie z tymi doświadczeniami wchodzą w nową relację. I to taką, wydaje mi się, dość niecodzienną. Oni są trochę jak ogień i woda, bohaterowie serialu Love.
Mamy niezbyt atrakcyjnego bohatera.
Gaz, który jest nerdem.
Tak.
Któremu się nie udaje w życiu.
Który chce być scenarzystą, a właściwie pracuje jako korepetytor gwiazd dziecięcych na planach filmowych.
Paul Rust. Bardzo charakterystyczny aktor. Na pewno, jeśli nie kojarzycie nazwiska, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i od razu tę twarz poznacie.
I mamy bohaterkę. Imię nie pamiętam, ale
Miki.
Ty na pewno pamiętasz.
Gillian Jacobs ją gra.
To jest z kolei dziennikarka radiowa, producentka radiowa, która też mierzy się na przykład z uzależnieniem od alkoholu.
To nie są osoby właśnie taka klasa średnia z wielkim domem, o których pisze i opowiada Hagai Lewi, tylko są to właśnie ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają ze swoimi współlokatorami w wynajmowanych mieszkaniach, którzy nie mają do pierwszego, pracują na śmieciówkach, tak można powiedzieć, ich zatrudnienie jest niestabilne. No i gdzieś właśnie w takim otoczeniu zaczynają budować swoją relację. to nie jest też opowieść o małżeństwie, to jest opowieść po prostu o związku, o parze, więc jednocześnie jest tu dużo więcej wahnięć i emocji, bez bagażu na przykład właśnie wspólnego kredytu, wspólnego domu, dzieci i innych rzeczy, które wiążą ze sobą ludzi mocniej.
Ten serial można obejrzeć na Netflixie i ja na przykład bardzo lubię ten serial. On uważam, że jest zabawny, że jest wzruszający, że jest też intymny i że ma swoje wzloty i upadki, ale ogólnie miałam dużą radość z oglądania tego serialu.
Spotkałam się z taką oceną, że to jest komedia romantyczna dla facetów. Bo jednak perspektywa Gasa jest tutaj kluczowa. Znowu sympatyzujemy z nim. Jude Apatow jest znany z takich głupawych komedii, takich powiedzmy trochę dla mężczyzn, że to zaszufladkuje. I tutaj też to przebija bardzo mocno. Natomiast wydaje mi się...
No ale to jest ten twórca też, który się zajął serialem Dziewczyny.
No, tam jako wspierający...
Wykolejona. Amy Schumer, to też jest jego produkcja.
I tutaj ten humor jest podobny dosyć.
To można tak właśnie przybliżyć. Wykolejona.
Żarty są grube.
Tak. Ale pytanie, czy to zarzut?
Nie, nie, nie. Raczej chodzi o to, że to nie jest głębokie przeżywanie relacji międzyludzkich.
Nie, nie, nie.
Raczej jest to komedia pomyłek o tym, że bycie w związku jest czasem bardzo skomplikowane i trudno się dogadać z drugą osobą, bo ze sobą nie rozmawiamy.
Bardzo podobnym serialem do Love, ale serialem takim, w którym ludzie nie potrafią się zejść i stworzyć związku, jest serial Lovesick. Musiałam sobie przypomnieć.
Ja zupełnie inaczej zapamiętałam serial Lovesick. Raczej go zapamiętałam jako taki serial o znowu mężczyźnie, który jest bardzo zagubiony w świecie i tak naprawdę tam miłość jest tylko i wyłącznie jakimś elementem historii jego życia i pretekstem do tego, żeby było więcej głupich żartów.
Jest to serial
scenariuszu
o tym, że przechodzimy przez wszystkie były dziewczyny głównego bohatera, przez to, że on choruje na chorobę weneryczną, więc musiał wszystkie je o tym poinformować, a jest główny motyw jednej dziewczyny, przyjaciółki, która... No, to jest motyw znany z komedii romantycznej, ale chciałam powiedzieć, i właściwie dlatego mówię o tym serialu, że obejrzałam ostatnio film Emma, z główną aktorką z Gambita Królowej, Anna Taylor-Joy, wskoczyło mi w odpowiednią szufladkę. I ten bohater grał pana Knightley'ego, Mr. Knightley.
Ty
i nie mogłam tego
seriale
przeżyć. Nie mogłam tego przeżyć, bo tak mi to w ogóle nie pasowało, ale przechodźmy do kolejnego. Ten
nie,
serial.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć coś o Love. Dlatego, że uważam, że Jude Apatow też się bardzo inspirował Bergmanem. Że to miało być taki Bergman tam wesoło. I w ogóle też serial, o którym teraz porozmawiamy, czyli Status Związku, to jest bardzo mocno inspirowana historia właśnie Bergmanem. Przede wszystkim dlatego, że zarówno Love, The Affair i Status Związku, o którym dosłownie za chwilę powiemy, to są wszystkie seriale, które polegają na tym, że dwoje ludzi ciągle ze sobą gada. Gada, 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 gada. Jeśli lubicie takie seriale, w których wszystko dzieje się w formie dialogu, to bardzo polecam, natomiast można się troszeczkę przy tym zmęczyć.
Tak, w ogóle nie słychać, że ty nie lubisz takich seriali.
Nie, ja powiem ci, że nawet je lubiłam, ale jest ich już po prostu za dużo.
Status Związku to jest bardzo ciekawy serial. To jest serial, który dzieje się przed gabinetem, właściwie w barze przed gabinetem psychoterapeuty. Mamy małżeństwo, które przed każdą sesją terapii małżeńskiej spotyka się na piwie, winie w tym barze. Rozmawiają ze sobą dosłownie przez kilkanaście minut.
10 minut trwają te odcinki.
Tak, i to są bardzo krótkie odcinki. To jest bardzo podobne do serialu Sceny życia małżeńskiego Bergmana, bo tam też odcinki były dosyć krótkie, dłuższe, ale jednak wciąż krótkie, jak zanim były zmontowane w film. No i Status Związku, po angielsku State of the Union, to jest też zabawa słowna, ponieważ, uwaga, mąż tej głównej bohaterki, znaczy mężczyzna w tym związku, jest za Brexitem. I to był serial, który powstawał właśnie, kiedy było głosowanie w sprawie Brexitu. To też jest ważny wątek. Znaczy to jest o rozpadzie małżeństwa, ale też o tym...
Rozpadzie kraju.
Tak jest. I uważam, że to był bardzo ciekawy zabieg i to jest naprawdę... Ja bardzo lubię ten serial. Można go obejrzeć na HBO Go.
Dobrzy aktorzy. Rosamund Pike i Chris O'Dowd. Więc naprawdę mistrzowska para i rzeczywiście to jest kluczem do powodzenia, jeśli się bierze dwoje bardzo dobrych aktorów i daje im ze sobą po prostu wchodzić w interakcję. Natomiast, no, jak mantrę tutaj powtarzam, że się zmęczyłam, że męczące, więc tutaj też się znudziłam. Ja nie obejrzałam całego sezonu Statusu Związku, dlatego że no po prostu w pewnym momencie już trochę wiesz, co się tam wydarzy, że te rozmowy zaczynają być wtórne. No i oczywiście to trochę odzwierciedla życie, bo ciągle gadamy o tym samym i ciągle przewalamy, przepracowujemy pomiędzy sobą te same sytuacje i te same problemy. I tak jest trochę też tutaj.
To ja bardzo, tutaj nie będzie zaskoczenia, ja bardzo lubię ten serial i uważam, że to jest jeden z tych seriali, które można czasami jak myśli się, obejrzałabym coś, ale nie mam dużo czasu, ale coś bym obejrzała, to można sobie włączyć ten, bo on jest krótki.
Ja jeszcze do naszego zestawienia dorzuciłabym też ostatni sezon serialu Master of None. Specjalista od niczego, dlatego że ten z kolei serial opowiada i ten sezon właściwie, bo w pewnym sensie zrobiła się z tego nowa produkcja, antologia, można to również w ten sposób zinterpretować. I ten ostatni sezon jest o małżeństwie dwóch kobiet, o lesbijskim małżeństwie, które też przechodzi jakiś kryzys. I mi akurat ten serial się bardzo spodobał, dlatego że tamte dialogi są ograniczone do minimum i z bardzo, bardzo wielu rzeczy musimy się sami domyślić z kontekstu, a nie są nam wyłożone na talerzu, tak jak przy innych serialach.
Ja też bardzo lubię ten sezon. Przyznam, że poprzednie sezony Masters of None to nie są moje ulubione produkcje.
To jest zupełnie inny serial, prawda?
Nie wiadomo dlaczego.
Można sobie spokojnie ten trzeci obejrzeć bez czytania nawet o tym, o czym był poprzednie.
Można właściwie uznać, że właściwie moim zdaniem temu trzeciemu sezonowi trochę szkodzi, że jest nazwany Masters of None.
Ale... też jest bergmanowski, przepraszam, musiałam ci to powiedzieć.
Tak, chciałam to powiedzieć, ale już nie wiem, co mam dalej powiedzieć o Masters of None, więc przekazuję tobie pałeczkę, bo ty masz chyba więcej do powiedzenia.
Ja już też chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć o Masters of None. To
może jeszcze to, że jest niebiały i nieheteronormatywny, więc...
No to może ty to powiedz, skoro właśnie na to wpadłaś.
Nie wpadłam, to się jasno widać w tym serialu, ale to był twój zarzut, że inne seriale są białe i hetero, no to jest niebiały i niehetero.
Tak, i to jest duży plus tego serialu.
I można go obejrzeć na...
Netflixie.
Dokładnie tak. A musiałam się chwilę zastanowić, bo nie byłam pewna. Jeszcze z takich seriali, antologii. Ja tylko je wymienię, bo będziesz przewracać oczami. Więc przygotowałaś się do przewracania oczami?
Tak.
Modern Love. Nie widzą państwo.
To jest komedia romantyczna.
No różnie, w zależności od odcinka. Jest serial Easy na Netflixie. Modern Love jest do obejrzenia na Amazon Prime Video. Easy jest do obejrzenia na Netflixie i to jest też antologia o takich trudnych relacjach, mało komedii romantycznych.
Ale to są oba seriale chyba, które można podłożyć pod kategorię pewnie Modern Love bardziej, jako rosół dla duszy, czyli takie, które nawet jeśli ta miłość się nie kończy dobrze, to dają nadzieję.
Tak, ale to nie jest komedia romantyczna. Jeszcze z takich relacyjnych seriali jest serial You, Me, Her o trójkącie, o tym, jak małżeństwo doprasza do swojego związku jeszcze jedną osobę.
To ja teraz ci jeszcze wrzucę jeden serial o związku.
Jak się uśmiechasz, trochę się boję.
You.
Ajajaj.
Serial o stalkerze, który romantyzuje bycie stalkerem.
I przemocowcem. Tak. I mordercą.
Na Netflixie. Kolejny sezon już za chwilkę chyba.
Grube dorzucenie.
Ale on ma ogromną popularność. Jestem bardzo zaskoczona tym, że on tak dobrze wszedł i Netflix naprawdę, to jest trzeci sezon w tym momencie, tak, który powstał. Ja jestem zaskoczona, bo po pierwszym miałam bardzo mieszane uczucia, po drugim już jestem przerażona tą popularnością i tym, że coś, w czym jakby serial, w którym cały czas siedzimy w głowie mężczyzny, który bardzo niepokojące ma skłonności i nie jest to, nie wiem, horror, czy true crime, czy serial kryminalny, tylko jest to po prostu serial o miłości.
Ja tylko dorzucę, że moim zdaniem ma to związek z tym, że główny aktor zdobył popularność dzięki serialowi Plotkara.
I to jest właściwie... Wszyscy go oglądają tylko po to, żeby go oglądać w tej czapeczce?
Moim zdaniem tak. Znaczy, nie wiem czy tylko, ja całkiem lubię ten serial i obejrzę trzeci sezon i już się zastanawiam, jak cię przekonam, myślę, żebyś obejrzała trzeci sezon.
Może zrobimy taki odcinek o tych serialach, które nie wiemy dlaczego zdobyły ogromną popularność, albo które powinny dawno się skończyć, a tego nie zrobiły.
No może przehandluję to, że ja obejrzę coś, co, do czego ty mnie długo namawiałaś, a ty obejrzysz to. Takie... Nie wyglądasz, jakbyś miała...
Może mi opowiesz po prostu ten serial.
No mi dobrze, państwu. Zobaczymy. Jakie seriale o związkach, o miłości, o relacjach państwo lubią?
Które wy uważacie za prawdziwe.
Zapraszamy na profil Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku. Tam wymieniamy się naszymi rekomendacjami, tymi, które się nie zmieściły w tej audycji oraz tymi od was, od naszych słuchaczy i słuchaczek.
Zapraszamy również na naszego Instagrama, można na nas pisać, seriale@tok.fm.
I oczywiście słuchać na stronie tok.fm.pl, jest cała zakładka Szkoda Czasu na Złe Seriale, tam dużo serialowego dobra. I oczywiście jak zawsze zapraszamy w czwartki na portal tok.fm.pl i w soboty po 18 na antenę Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.